Słuchasz polskiego programu SBS.
Przed mikrofonem Dorota Banasiak. Zapraszam do wysłuchania przeglądu wiadomości radia SBS. Zaczynamy od skrótu najważniejszych doniesień. Wiktoria odnotowała najwyższą dobową liczbę zgonów obecnej pandemii COVID-19. Szczyt G20 w Rzymie uzgodnił strategię pomocy Afganistanowi. W Polsce projekt ustawy o budowie zapory na granicy polsko-białoruskiej. A oto szczegóły doniesień. 13 kolejnych osób zmarło w Wiktorii z powodu COVID-19. To największa dzienna liczba zgonów obecnej epidemii. W stanie odnotowano kolejne 1571 nowych lokalnych infekcji spośród 79 tysięcy przeprowadzonych testów. Nastolatka z Broad Meadows opowiedziała, jak była bliska śmierci z powodu COVID-19. Jej rodzina zaraziła się wirusem poprzez kontakt z ośrodkiem opieki nad dziećmi, do którego uczęszczała jej siostra. 17-letnia Sejla opowiedziała o tym, jak trafiła do szpitala w Box Hill, mówiąc, że nie jest zaszczepiona. My health progressively got worse. Mój stan zdrowia stopniowo się pogarszał, a potem nie mogłam już przestać kaszleć. Miałam trudności z oddychaniem. Dzień przed tym powiedzieli mi, że mam zapalenie płuc. Nie miałam pojęcia, co to jest. Nie mogłam złapać oddechu. Było wokół mnie tyle zamieszania i nie wiedziałam, co się dzieje. Tak się bałam, krzyczałam, bo myślałam, że umrę. W ramach nowego programu Pop-up w sąsiedztwie mieszkańcy Wiktorii będą mogli zaszczepić się w swoich lokalnych siłowniach, kawiarniach i centrach handlowych. Wiktoria obecnie zbliża się do osiągnięcia poziomu 70% w pełni zaszczepionych jeszcze nieco przed wcześniej ustalonym terminem pod koniec tego miesiąca. Szpital dziecięcy w Melbourne, Melbourne's Royal Children's Hospital, podał do wiadomości, że żadne dziecko na oddziale intensywnej terapii nie uzyskało pozytywnego wyniku testu na COVID-19. Testy zostały przeprowadzone po tym, jak jeden rodzic zarażony wirusem odwiedził oddział. 29 noworodków na szpitalnym oddziale Butterfly było potencjalnie narażonych na zarażenie się wirusem, przy czym dwoje z nich było uważane za główne bliskie kontakty. Dyrektor naczelny szpitala Bernadette McDonald powiedziała, że szybkie testy antygenowe dla wszystkich odwiedzających rodziców i opiekunów zostaną wprowadzone do końca tego tygodnia. To bardzo trudne okoliczności, aby znaleźć równowagę między umożliwieniem rodzicom odwiedzania swoich dzieci, a zapewnieniem wszystkim naszym rodzinom, personelowi i naszym pacjentom bezpieczeństwa, szczególnie kiedy mamy rosnącą liczbę osób zakażonych COVID-19 w naszej społeczności. Dlatego skorzystaliśmy z okazji, aby poinformować o tym dodatkowym kroku ochronnym. Nowa Południowa Walia odnotowała kolejne 444 nowe lokalne przypadki COVID-19, co stanowi niewielki wzrost w stosunku do wczorajszej liczby 360 przypadków. Cztery osoby zarażone wirusem zmarły. Stan zbliża się do osiągnięcia poziomu 80% w pełni zaszczepionych wcześniej niż przewidywano. Lockdown w Sydney zakończył się w poniedziałek, a premier stanu Dominic Perrottet zasugerował, że możliwe jest wcześniejsze wdrożenie kolejnego etapu łagodzenia ograniczeń. Ponad 90% kwalifikujących się osób w wieku powyżej 16 lat otrzymało w Nowej Południowej Walii jedną dawkę szczepionki przeciw COVID-19. Terytorium stołeczne zarejestrowało 51 nowych lokalnych przypadków zakażeń koronawirusem, co stanowi jeden z najwyższych dotychczasowych dziennych wskaźników infekcji. 32 było powiązanych z nowymi infekcjami, ale tylko 13 było poddanych kwarantannie przez cały okres zakaźny. Oczekuje się, że dziś władze terytorium stołecznego ogłoszą zmiany w śledzeniu kontaktów zarażonych. Terytorium przygotowuje się do zniesienia ograniczeń związanych z lockdownem już od tego piątku. W terytorium stołecznym 98,5% kwalifikujących się osób otrzymało przynajmniej pierwszą dawkę szczepionki przeciw COVID-19, a 73,5% jest w pełni zaszczepionych. Do końca listopada terytorium stołeczne może osiągnąć poziom 99% w pełni zaszczepionych. Partia Pracy twierdzi, że minister energetyki i przemysłu Angus Taylor nie jest wiarygodny, jeśli chodzi o opracowywanie poważnych programów. Rząd federalny ma rozważyć nową politykę energetyczną, aby móc zobowiązać się co do wzmocnienia celów klimatycznych przed krytycznym szczytem ONZ w Glasgow w przyszłym miesiącu. Lider Partii Pracy Anthony Albanese powiedział, że Angus Taylor przeszkadzał w osiągnięciu celu neutralnej emisji dwutlenku węgla, powstrzymując australijski przemysł i produkcję. To, co zrobiliśmy, odsunęliśmy się od ludzi takich jak Angus Taylor, którzy nie są wiarygodni. Nie ma wiarygodności w tych kwestiach, czy to w energetyce, czy w przemyśle, za który jest teraz odpowiedzialny. Prawda jest taka, że potrzebny jest rząd Partii Pracy. Lejburzystowski rząd przygotowany do kształtowania przyszłości, przygotowany do wykorzystywania możliwości, które istnieją, aby stworzyć miejsca pracy i naprawdę popchnąć Australię do przodu, powiedział Anthony Albanese. W międzyczasie rząd Nowej Południowej Walii ogłosił program w wysokości 3 miliardów dolarów dofinansowania projektów związanych z zielonym wodorem. Stan ma zwolnić produkcję zielonego wodoru z opłat rządowych, ma również obniżyć opłaty za sieć elektryczną i uruchomić sieć tankowania wodoru w Nowej Południowej Walii. Kilka dni temu rząd Queensland ogłosił, że jeden z największych na świecie obiektów sprzętu wodorowego zostanie zbudowany w Gladstone we współpracy z Fortescue Future Industries. Premier Victorii Daniel Andrews powiedział, że Partia Pracy posunie się dalej, aby zlikwidować taktykę manipulowania głosami zwaną branch stacking, jeśli będzie to konieczne. Stanowa Komisja Antykorupcyjna IBAC prowadziła przesłuchania w sprawie zarzutów dotyczących branch stacking w powiązaniu z posłami i pracownikami Partii Pracy w aferze, w którą zamieszanych jest 4 ministrów. Branch stacking jest sprzeczna z zasadami Partii Pracy, a IBAC bada, czy wykorzystano do tego fundusze publiczne. Premier Wiktorii Daniel Andrews powiedział, że Partia Pracy przeprowadziła już kilka reform, w tym interwencję i zawieszenie wiktoriańskiego oddziału partii. Mieliśmy duże zmiany, przeprowadziliśmy audyt członkostwa, zrobiliśmy wiele rzeczy, ale jeśli będziemy musieli iść dalej, to oczywiście tak zrobimy. IBAC w pewnym momencie opublikuje raport i przyjrzymy się temu. Jeśli pojawią się tam wyniki i zalecenia, postaramy się je wdrożyć, powiedział Daniel Andrews. Liberałowie w południowej Australii są w sytuacji rządu mniejszościowego po dramatycznej minionej nocy w parlamencie stanowym. W głosowaniu, które odbyło się wczoraj późnym wieczorem, opozycja Partii Pracy poparła ustawę zaproponowaną przez deputowanych, aby zastąpić liberalnego przewodniczącego parlamentu Josha Teiga posłem niezależnym. Po uchwaleniu ustawy Dan Cragan, który odszedł z partii liberalnej zaledwie 4 dni temu, został powołany na to stanowisko. Obecnie partia liberałów ma 22 mandaty w 47-osobowej izbie niższej, partia pracy ma 19 mandatów, a 6 jest obecnie w posiadaniu niezależnych, w tym 4 byłych liberałów. Tymczasem były niezależny senator Australii Południowej Nick Xenophon ponownie zasygnalizował możliwy powrót do polityki federalnej. Nick Xenophon odszedł z parlamentu federalnego w 2017 roku i kandydował do niższej izby w Australii Południowej w wyborach w 2018 roku, kiedy jego partii South Australian Best Party nie udało się zdobyć ani jednego mandatu. Uczestnicy nadzwyczajnego wirtualnego szczytu grupy G20, skupiającej najpotężniejsze gospodarczo państwa świata, uzgodnili w Rzymie strategię pomocy Afganistanowi. Szczyt zorganizowany został przez premiera Włoch, które w tym roku przewodniczą grupie. 2 grudnia rzecznik generalny Unijnego Trybunału Sprawiedliwości ogłosi opinię dotyczącą przepisów uzależniających wypłatę funduszy od kwestii związanych z praworządnością, które zaskarżyły Polska i Węgry. Opinia nie będzie wiążąca, ale będzie sugestią dla sędziów. Kilka czy kilkanaście tygodni później Trybunał Sprawiedliwości opublikuje orzeczenie w sprawie mechanizmu warunkowości. W ostatnich 2 dniach w Luksemburgu odbyła się rozprawa poświęcona tej kwestii.
Rozprawa ujawniła wiele niejasności, braków co do precyzji zapisów i potwierdziła zastrzeżenia Polski. Tak mówił pełnomocnik rządu Bogusław Majczyna. Tłumaczył, że chodzi o brak konkretnych i przewidywalnych kryteriów naruszeń, które uruchomiłyby mechanizm, a to łamie zasadę pewności prawa. Podczas rozprawy pojawiły się rozbieżności wśród unijnych instytucji. Prawnicy Parlamentu Europejskiego i Rady mówili, że kryteria są ściśle określone. Prawniczka komisji, że katalog naruszeń jest otwarty. Tak komentował to pełnomocnik rządu Bogusław Majczyna.
Mam nadzieję, że Trybunał uzna, że te wady są na tyle istotne, te przepisy są tak źle skonstruowane, tak ogólne, że trzeba stwierdzić ich nieważność, ale zobaczymy.
Bogusław Majczyna powiedział, że na podstawie przebiegu rozprawy trudno pokusić się o przewidywanie, jaki będzie wyrok, bo te często są zaskakujące. Z Luksemburga Beata Płomecka.
Polska Straż Graniczna poinformowała, że minionej doby odnotowano 605 prób przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. Funkcjonariusze zatrzymali 13 nielegalnych imigrantów, obywateli Iraku, a pozostałym próbom zapobieżono. Rzecznik Straży Granicznej, podporucznik Anna Michalska, poinformowała w rozmowie z informacyjną agencją radiową, że za pomocnictwo zatrzymano 8 osób.
2 obywateli Syrii, obywatel Iraku, obywatel Turcji. Osoby te miały niemieckie tytuły pobytowe, również obywatele Syrii mieli status uchodźcy w Niemczech. Dodatkowo zatrzymano również obywatela Ukrainy i obywatela Niemiec i 2 obywateli Polski. Co ciekawe, obywatel Niemiec próbował wywieźć spod granicy 19 obywateli Iraku. Wszyscy ci mężczyźni byli przewożeni samochodem camper. Zostali zatrzymani przez Straż Graniczną.
Rzeczniczka Straży Granicznej dodała, że od początku tego miesiąca odnotowano ponad 6 tysięcy nielegalnych przekroczeń granicy z Białorusi do Polski. W międzyczasie szef polskiego MSWiA Mariusz Kamiński poinformował, że polski rząd przyjął projekt ustawy o budowie zabezpieczenia granicy państwowej zgłoszony przez jego resort. Projekt, który teraz trafi do Sejmu, zakłada stworzenie solidnej, wysokiej zapory, wyposażonej również w system monitoringu oraz detekcji ruchu, napisał na Twitterze Mariusz Kamiński. Doniesienia walutowe w dniu dzisiejszym: dolar australijski wymieniany jest na 73 centy amerykańskie. W porównaniu do złotego warty jest 2 zł i 91 groszy. Pogoda na jutro, czyli na czwartek, dla australijskich stolic stanowych. W Perth w większości słonecznie, temperatura maksymalna 24 stopnie. W Adelaide deszcze 17 stopni, w Melbourne również deszcze 18, w Hobart deszcze 16 stopni, Canberra deszcze z możliwością burz 18 stopni, w Sydney również deszcze z możliwością burz, temperatura 24 stopnie, w Brisbane podobnie deszcze i burze 25 stopni, w Cairns częściowe zachmurzenie 33, a w Darwin przelotne opady deszczu 34 stopnie Celsjusza. Na podstawie doniesień newsroomu SBS, a także informacyjnej agencji radiowej, dziennik opracowała i czytała Dorota Banasiak.
Polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.